tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, piątek, a zatem czas wzrastania. To audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Dzisiaj z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i z Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Audycję realizujemy tutaj z Torunia. Powiedzmy, że nadajemy program. W Sulejówku jest Marcin, którego witam już teraz serdecznie. Witaj, Marcinie.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i na łączach są nasi goście, których za chwilkę przedstawimy troszeczkę szerzej. Oni się będą zmieniali. Jest dwóch księży z nami i jest dwoje młodych, Kamila i Filip. I już teraz też zapraszam do tego, żeby być aktywnym, żeby tak jak zwykle próbować zadzwonić i podzielić się swoją refleksją na temat tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Druga rzecz, można napisać SMS-a 536 600 500, również w takim temacie, i można napisać komentarz na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. To jest taki mój wstęp, ale chcę oddać głos przede wszystkim dzisiaj Marcinowi, który z studia takiego zamiejscowego, studia KSM-owego, można to powiedzieć, w Sulejówku, będzie animował tę dzisiejszą audycję, więc oddaję ci głos, Marcinie, i powiedz, na co możemy dzisiaj liczyć, jaki będzie temat, o czym chcemy porozmawiać i dlaczego taki temat akurat.
No więc właśnie, nasi znamienici goście, dzisiejsi, których za chwileczkę przedstawię, będą starali się odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie, które również możecie Państwo przeczytać na fanpage'u Czasów Wzrastania. Ten link również jest podany przez fanpage Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce. A pytanie brzmi: kogo dzisiaj bardziej potrzebujemy? Czy charyzmatycznych duszpasterzy, czy raczej zaangażowanych młodych? Ojciec Grzegorz już po części wspomniał, kto dzisiaj z nami jest, ale oficjalnie ich przywitajmy. Jest z nami Kamila Ciupińska, prezes zarządu KSM-u Archidiecezji Krakowskiej i redaktor naczelna naszego miesięcznika KSM-u, miesięcznika Wzrastanie. Dobry wieczór, Kamilo, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże wszystkim.
Jest również z nami ksiądz Rafał Buzała, asystent diecezjalny KSM-u Archidiecezji Krakowskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Jest również z nami ksiądz Mariusz Wilk, dyrektor Krajowego Biura Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest również z nami Filip Kobalczyk, który będzie razem z nami próbował odpowiedzieć na te dzisiejsze pytanie. Dzień dobry, cześć, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Nasza audycja jest dzisiaj wyjątkowa, ponieważ mamy dla naszych słuchaczy prezenty. Dla tych wszystkich słuchaczy, którzy będą pierwsi, dwóch pierwszych słuchaczy, którzy włączą się w naszą dzisiejszą dyskusję, otrzyma książkę wydaną przez wydawnictwo KSM-u, wydawnictwo Gotów. Książka o tytule Po co wskrzeszać trupa? To jest wywiad rzeka z księdzem Antonim Sołtysikiem, który był ojcem reaktywacji KSM-u w Polsce. Takie dwie książki dla naszych słuchaczy mamy. Dla tych, którzy pierwsi dodzwonią się do studia w Toruniu, do tego zachęcamy. Przypomnę nasze pytanie: kogo dzisiaj bardziej potrzebujemy? Czy charyzmatycznych duszpasterzy, czy zaangażowanych młodych? Dzwoniąc do studia, powinniśmy wybrać takie numery. Jeżeli jesteśmy słuchaczami z Polski Północnej, to numer brzmi 56 655 23 55. Z kolei słuchacze z Polski Południowej powinni dzwonić pod numer 56 655 23 56. Zachęcamy również do komentowania postu, który pojawił się na fanpage'u facebookowym. Tam już rozgorzała dyskusja. Zachęcamy również, żeby w tę dyskusję się włączyć, ale teraz pozwólmy sobie odpowiedzieć wśród naszych gości na właśnie to pytanie. Kamilo, czy potrzebujemy bardziej duszpasterzy, którzy są charyzmatyczni, czy młodych, którzy w końcu chcą się w jakiś sposób zaangażować?
Odpowiedź na to pytanie na pewno nie jest jednoznaczna i myślę, że nie da się tak powiedzieć wprost, że albo bardziej duszpasterzy, albo bardziej zaangażowanych młodych. Myślę, że potrzebujemy i jednych, i drugich, i to w takim samym natężeniu. Potrzebujemy na pewno charyzmatycznych duchownych, żeby mogli zapalać młodych. Ja obserwuję to, będąc w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, patrząc na oddziały, że nawet jeżeli są młodzi, którzy się spotykają, podejmują jakieś działania, to jeżeli nie ma przy tej wspólnocie księdza, który rzeczywiście czuje duszpasterstwo młodzieżowe, któremu się chce być z tymi młodymi cały czas, a nie tylko z obowiązku nałożonego przez kogoś wyżej, to rzeczywiście ta wspólnota nie rokuje na jakiś większy rozwój. Chociaż wiadomo, czasami zdarzają się liderzy świeccy, którzy potrafią to świetnie pociągnąć. Natomiast patrząc na to, że jesteśmy jednak wspólnotami kościelnymi, no to młodzi chcą, żeby ci księża przy nich byli i w księżach jest rzeczywiście bardzo duża rola, młodzi sami o tym mówią. Natomiast z drugiej strony zaangażowani młodzi, tacy, którym się chce i którzy sami podejmują jakieś działania, też są niezwykle ważni, ponieważ chcąc dawać świadectwo naszego życia chrześcijańskiego, nic tak dobrze nie działa na innych młodych jak przykład ich rówieśników, więc tutaj, żeby innych przyciągnąć do Pana Boga, na pewno młodzi powinni się bardziej wykazać i rzeczywiście to powinna być taka współpraca, że i charyzmatyczny ksiądz w połączeniu z młodymi, naprawdę zaangażowanymi, mogą stworzyć piękne dzieła i to widać, że jest wysiłek z obu stron.
No właśnie, a jak to wygląda z perspektywy kapłańskiej, z perspektywy księdza? Księże Mariuszu, jak to wygląda z księdza perspektywy?
Tak, halo,
księże Mariuszu.
Tak.
Jak to wygląda z księdza perspektywy? Chciałbym się zapytać, kogo bardziej potrzebujemy? Czy charyzmatycznych duszpasterzy, czy zaangażowanych młodych? Jak to wygląda z takiej kapłańskiej perspektywy? Bo wiemy, jak to wygląda ze strony młodych, to już Kamila nam wspomniała. Jak to wygląda z księdza perspektywy?
My potrzebujemy jednych i drugich, bo jedni i drudzy bez siebie nie funkcjonują. Trzeba tak to po prostu powiedzieć, dlatego że sami duszpasterze z definicji, proszę zobaczyć, byliby pasterzami kogo? Gdyby nie mieli, mówiąc już ewangelicznym językiem, swoich owiec, to znaczy gdyby nie mieli podmiotu, tak, swojego działania. Z drugiej strony, proszę zobaczyć, jak byliby prowadzeni młodzi, gdyby nie mieli właśnie swoich duszpasterzy. Czuliby się osieroceni, jest to prawda. I proszę zobaczyć, że od chociażby kościół, w którym trwamy, ten hierarchiczny jest tak ułożony, jeśli mogę tak się wyrazić, że każdy tam znajduje swoje miejsce i myślę, że tego charyzmatu, takiego duszpasterskiego ciągle nam potrzeba, bo oczywiście moment święceń jest przełomowy dla każdego z kapłanów i on wyznacza kierunek, natomiast ta wizja taka duszpasterska i to działanie idące w kierunku poszukiwania ciągle człowieka jest ciągle aktualna i musi być aktualizowana. To jest jak z dobrym programem, który musi być ciągle aktualizowany.
No właśnie, żeby to wszystko działało, cały czas musi wychodzić naprzeciw. Czy takie wychodzenie naprzeciw jest dla księdza pasją, trudnością? To już pytanie do księdza Rafała Buzały. Jak ksiądz to widzi?
Dla mnie zdecydowanie jest to pasją. To jest ciągle przygoda, bo przecież kiedy człowiek, chciałbym powiedzieć, patrzyłby na to
wychodzenie naprzeciw jako na trudność, no to by się bało tej trudności. Myślę, że dzisiejsze czasy są na tyle po prostu dynamiczne i dają wiele możliwości, że ciągle można wychodzić naprzeciw. Jeżeli człowiek rzeczywiście podejmie się tego wyjścia, opuszczenia nawet tej tak zwanej swojej strefy komfortu, dobrze znanej każdemu człowiekowi, no to widzi, że to też go mobilizuje do zmian, do jakiejś nowości, kreatywności, do tego, żeby po prostu coś nowego tym młodym zaoferować.
No więc właśnie, na naszym facebookowym profilu pojawiła się taka odpowiedź, która sugeruje, że nasze pytanie dzisiejsze jest niewłaściwe, że może być po części dzielące i pan Maciej sugeruje, że w jednym duchu budujmy tak potrzebną wspólnotę. No więc właśnie, wspólnota zarówno tych młodych, którzy współpracują z księżmi i księży, którzy z pasją wychodzą do młodych, jest niezwykle potrzebna. Żeby taką wspólnotę zbudować, no mimo wszystko potrzebujemy dość dużo wysiłku. Filipie, czy przebywanie w wspólnocie jest takim wyzwaniem dla dzisiejszego młodego chrześcijanina, dla młodego katolika? Czy to jest raczej pewnego rodzaju obowiązek? Czy w ogóle wspólnota i jedność w niej w jakiś sposób determinuje nasze życie chrześcijańskie?
Myślę, że życie we wspólnocie w naszych czasach ogólnie jest potrzebą młodego człowieka. Widzę to właśnie będąc w oazie, jak młodzi się gromadzą wokół właśnie tej wspólnoty, w której na czele stoi kapłan, tak? Czyli ktoś, kto przynosi nam Pana Jezusa. I oczywiście będąc we wspólnocie, tworzy to pewne obowiązki, przebywając razem. Chcemy się o siebie troszczyć, a to pociąga za sobą jakieś działania, tak? Musimy jakoś okazywać sobie tą troskę i tą miłość we wspólnocie. Także myślę, że budowanie, bycie we wspólnocie to jest potrzeba młodego człowieka, ale też miejsce jego rozwoju, takiego duchowego, ale także rozwoju społecznego z ludźmi, we wspólnocie ludzi.
Więc właśnie, wzajemny szacunek we wspólnocie, równowaga tej wspólnoty w dużej mierze polega między pewnego rodzaju kompromisie między charyzmatycznymi duszpasterzami, czy duszpasterzami, którzy posiadają pasję do młodych, ale również tymi młodymi, którzy w jakiś sposób są zaangażowani. Przypominam, że do naszego studia można dzwonić, włączać się w naszą dzisiejszą dyskusję, bo dla dwóch pierwszych słuchaczy książka, którą wydało wydawnictwo Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, wydawnictwo Gotów, to książka Po co wskrzeszać trupa. Książka jest bardzo życiowa, a tytuł jej no jednak wywołuje emocje. Rzadko kiedy ktokolwiek przechodzi obok tego tytułu obojętnie. Zachęcamy słuchaczy, żeby włączyli się w naszą dyskusję. Słuchacze z Polski Północnej mogą dzwonić pod taki numer 56 655 23 55. Z kolei słuchacze z Polski Południowej powinni dzwonić pod numer 56 655 23 56, a my za chwileczkę po piosence wrócimy do kolejnych części naszej dyskusji.
Tak, drodzy, oczywiście Marcin nam tutaj przypomniał numery telefonów, one dzwonią, więc zaintrygował nas i pewnie temat audycji już i tytuł książki, którą można otrzymać za zabranie głosu, za refleksję dla dwóch pierwszych osób, mamy tę książkę. Ja tylko tak przypomnę, że dzisiaj dzwonią młodzi i też proszę tych starszych troszeczkę wiekiem, młodych duchem, ale jednak, żeby pozostawić linie telefoniczne dla młodych słuchaczy, żeby oni mogli wybrzmieć tutaj na naszej antenie i podzielić się tym, w jaki sposób oni to przeżywają, oni to widzą. Za chwilkę wracamy do naszej audycji. Maranata, 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 Maranata.
I jesteśmy z powrotem, z nami niesamowici goście, którzy troszeczkę już opowiedzieli nam o tym, czy warto inwestować w charyzmatycznych duszpasterzy, czy raczej w zaangażowanych młodych, kogo potrzebujemy bardziej. Okazało się, że nasi goście zgadzają się co do tej kwestii, że niesamowicie istotna jest kwestia budowania wspólnoty i zachowania pewnego rodzaju równowagi pomiędzy duszpasterzami z pasją, a młodymi, którzy chcą się zaangażować. Przypominam, że na naszym Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, trwa dyskusja w komentarzach. Zachęcamy do tego, żeby się w nią włączyć. Zachęcamy również do tego, żeby zadzwonić do studia i odpowiedzieć na nasze pytanie. Przypominamy, że dla dwóch pierwszych słuchaczy, którzy dodzwonią się do naszego studia, jest oczywiście książka Po co wskrzeszać trupa. Pozornie tytuł tej książki nie jest życiowy, ale to tylko pozornie, ponieważ książka jest o niesamowitym życiu. I do tego też zachęcamy. No właśnie, jeżeli charyzmatyczni duszpasterze, jeżeli zaangażowani młodzi, to pojawia się samoczynnie nam taki temat autorytetu. To temat troszeczkę przegadany, czasem mówimy o autorytetach dużymi frazesami, natomiast nie każdy z nas do końca wie, z czym to się je. No właśnie, każdy z nas szuka tych autorytetów, chce zobaczyć je w swoim życiu. Czy duszpasterze dzisiaj mogą być autorytetami? Czy my młodzi możemy ich szukać wśród duszpasterzy? Ale też z drugiej strony, czy młodzi mogą inspirować duszpasterzy? Czy mogą być dla nich autorytetami? Księże Rafale, czy kiedykolwiek ksiądz zainspirował się postawą młodego, z którym przyszło księdzu w jakiś sposób działać?
Jak najbardziej. To jest w zasadzie jedna z tych najpiękniejszych przestrzeni posługi duszpasterskiej. Ja akurat jako asystent KSM-u mam okazję oglądać KSM od tej strony kapłańskiej, ale byłem w KSM-ie też zanim wstąpiłem do seminarium, więc znana mi jest też dobrze ta strona świeckiego młodego zaangażowanego, ale właśnie jako duszpasterz, asystent KSM-u ciągle patrzę na młodych, bo oni szybciej się zmieniają niż my, księża asystenci, a zatem są inspiracją do tego, żeby też się rozwijać. Pamiętam jeden taki moment ciekawy, kiedy nie mieliśmy możliwości zrobić debaty walentynkowej, takiej stacjonarnej, i młodzi mówią, no to proszę księdza, zrobimy w sieci. No ja jeszcze wtedy nie miałem Facebooka, no i między innymi dlatego założyłem Facebooka, że był mi on potrzebny do tej debaty, która tam właśnie w tej przestrzeni się odbywała. I to było takie dla mnie ciekawe odkrycie, że ja po prostu ciągle muszę nadążać za młodymi, nie? Czy tam po prostu podglądając ich, patrzeć, jakie są wyzwania duszpasterskie wobec tego, jak wygląda świat młodych.
Pani Gabriela na naszym facebookowym fanpage'u mówi, że bardzo potrzebujemy duszpasterzy, ponieważ to oni prowadzą cały lud Boży, są wykształceni i doświadczyli Boga. Młodzieży potrzebujemy równie mocno, muszą być zapaleni entuzjazmem i zarażać miłością także swoje pokolenia. Księże Mariuszu, tutaj pani Gabriela sugeruje, że to księża w dużej części mogą bardziej doświadczać Pana Boga, no ale młodzi przecież też doświadczają Pana Boga. Czy zdarzyło się księdzu zobaczyć takie bezpośrednie doświadczenie Pana Boga w życiu młodego człowieka? Księże Mariuszu? Czy się słyszymy? Chyba mamy jakiś problem z połączeniem. Do tego pytania jeszcze postaramy się wrócić. Tutaj chciałbym zapytać w takim razie Kamilę. Kamilo, młodzi też doświadczają Pana Boga i to czasem bardzo entuzjastycznie. czasem silniej to widać w życiu młodego człowieka, że on bezpośrednio doświadcza tej miłości Pana Boga, Jego obecności w swoim życiu i staje się to bardziej widoczne dla innych. Ja mam takie wrażenie. Czy ty miałaś możliwość zobaczyć coś takiego w swoim życiu?
Tak, to może nie jakoś bardzo często, ale widać po moich znajomych, moich rówieśnikach, że rzeczywiście po spotkaniu Pana Boga ich życie się zmienia i ich cała postawa się zmienia. Widać, że to jest po prostu inny człowiek, bardziej rozpromieniony, bardziej radosny. I bardzo miło jest obserwować coś takiego, kiedy widzi się taką zmianę w człowieku rzeczywiście. I też myślę, że tutaj dla nas samych, jeżeli możemy obserwować, że właśnie ktoś doświadcza Pana Boga, wpływa to na jego życie, to nawet jeżeli my już jesteśmy po takim doświadczeniu, to zawsze jest to w jakiś sposób umacniające. I zawsze też skłania do pogłębiania jeszcze tej swojej relacji z Panem Bogiem.
No więc właśnie, każdy, żeby wzmacniać tę relację z Panem Bogiem, no potrzebuje wsparcia innych, szuka również autorytetu. Często spotykając się z młodymi, słyszę, że to właśnie przez autorytety, które utraciły w ich oczach, oni mają no, jakiś tam problem z doświadczeniem Pana Boga, że szukali tych autorytetów, one nie do końca się wydawały autentyczne, życiowe, że nie do końca przemawiały te autorytety do nich całą swoją postawą życiową. Czy my rzeczywiście potrzebujemy autorytetu, żeby być lepszymi ludźmi? To pytanie do Filipa.
Na pewno Pan Bóg nie potrzebuje wokół człowieka pewnych autorytetów, żeby doświadczyć młodego człowieka, ale myślę, że też nawiązując do tego komentarza z Facebooka, że potrzebujemy tych autorytetów wśród księży, którzy już przeżyli pewne doznania duchowe i doświadczenia Pana Boga, ponieważ wtedy taki młody człowiek może przyjść do takiego księdza, bo młody człowiek może doświadczyć Pana Boga i to może wpłynąć na jego życie, ale on często nie wie, nie umie tego nazwać. Właśnie ze względu na to, że nie ma takiej wiedzy
No, terminologia teologiczna w dużej mierze jest bardzo potrzebna do tego, no bo młodzi zazwyczaj bardzo emocjonalnie podchodzą do wiary i doświadczenia Pana Boga, natomiast trudno im rzeczywiście nazwać to, co się dzieje w ich sercu, w tym, co jest najistotniejsze w ich życiu, w takiej terminologii duszpasterskiej, terminologii teologicznej. Dlatego księża w takich momentach są bardzo często niezbędni. Dlaczego mówimy o autorytetach? Pewnie wielu z naszych słuchaczy zadaje sobie to pytanie, ponieważ tematem dzisiejszej audycji, tym głównym, do którego tak powolutku dochodzimy, są zasadniczo czterej duchowni, którzy zmienili Kościół, którzy stali na straży jego tożsamości. Niewątpliwie jest to Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, którego beatyfikację będziemy przeżywać już we wrześniu. Z pewnością jest to ksiądz Blachnicki, ojciec ruchu Światło Życie i ojciec reaktywacji KSM-u, ksiądz Antoni Sołtysik, który właśnie możemy jego wypowiedzi przeczytać w naszej książce Po co wskrzeszać trupa. Na temat dzisiejszej audycji, na temat charyzmatycznych duszpasterzy i tych młodych, którzy w jakiś sposób powinni się zaangażować w życie Kościoła, dzisiaj będziemy dyskutować również z naszymi słuchaczami. Ci, którzy pierwsi dodzwonią się do naszego studia, dla nich przygotowaliśmy prezenty. Dwie pierwsze osoby otrzymają właśnie tę książkę. Zachęcamy, żeby dzwonić do naszego studia. Słuchacze z Polski Północnej dzwonią pod numer 56 655 23 55. Z kolei słuchacze z Polski Południowej dzwonią pod numer 56 655 23 56, a my za chwileczkę będziemy wracać do naszej dyskusji po piosence. We'll be right back.
jedna umiesz w życie grać. Świat przymrużeniem oka brać. Gdy trzeba i nie trzeba włos się śmiać. I na przekór wszystkim zmieniać nagle zdanie. Osobą można konie kraść. Do rana tańczyć, pewnie spać. Zapomnieć, że zbyt szybko mija czas. Świat się szybcia, póki trwa. Za tobą pójdę jak na bal. Nie obejrzaj się. Nikt mnie nie zatrzyma. Nie zatrzyma mnie. Niczego mi nie będzie żal. Pójdę tak jak ty. Tylko powiedz, że to właśnie ty. Za tobą pójdę jak na bal. Nie obejrzaj się. Zawsze wyjść na plus i wiedzieć znaleźć szczęścia łód. Bez końca wierzyć, że się zdarzy cud. I jak nikt na świecie mieć na wszystko sposób. Przy tobie zbudzę się ze snu, bo ty pogody masz za dwóch. Gdy mi się uda ciebie znaleźć już, zrozumiemy się bez słów. Za tobą pójdę jak na bal, nie obejrzę się. Nikt mnie nie zatrzyma, nie zatrzyma mnie. Niczego mi nie będzie żal. Pójdę tak jak ty, tylko powiem, że to właśnie ty. Za tobą
pięć trwa audycja Czas Wzrastania. Dzisiaj z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, akurat Archidiecezji Krakowskiej, a także Krajowym Biurem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży. Dziękujemy, bo piszecie do nas na Facebooku. Czekamy na kolejne komentarze. Kogo bardziej potrzebujemy? Charyzmatycznych duszpasterzy czy zaangażowanych młodych? Na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Telefonujcie 56 655 23 55 północ Polski, południe 56 655 23 56. I mamy numer na SMS. Te SMS już przychodzą. 536 600 500. 536 600 500. Kontynuujemy naszą dyskusję. Oddaję głos Marcinowi.
W poprzednich momentach naszej dzisiejszej audycji rozmawialiśmy o tym, jak wygląda relacja duszpasterz młody. Doszliśmy do wniosku, że taka wspólnota jedności, jedności myśli, jedności serca jest niezwykle istotna, że te wszystkie emocje, które w nas są, które oczywiście doprowadzają nas do relacji z Panem Bogiem, potrzebują również takiej teologicznej terminologii, teologicznego uładzenia i w tym właśnie pomagają nam nasi duszpasterze wspólnot. No właśnie, jak dzisiaj wyglądają duszpasterstwa młodzieży? Czy dzisiaj jest czas, w którym duszpasterstwa zmieniają styl działania? I to może młodzi przejmują inicjatywę, a księża raczej im towarzyszą. Czy jest kompletnie na odwrót, że inicjatywa jest po stronie księży, a młodzi angażują się w te pomysły, które gdzieś tam zrodzą się w głowie duszpasterza księdza? Jak to wygląda w naszym życiu? Kamilo, jak to wygląda u ciebie?
Z mojej perspektywy bardzo dużą rolę w kształtowaniu się duszpasterstw młodzieżowych odgrywają księża. Ja też to widzę tutaj, akurat ksiądz Rafał jest z nami obecny. Mamy przyjemność współpracować jako z księdzem asystentem. I widzę, jak chociażby w naszej pracy w zarządzie diecezjalnym krakowskim, KSM-u, jesteśmy zespołem zgranym, który potrafi realizować różne cele i projekty właśnie dlatego, że mamy duszpasterza, który zawsze jest z nami i wspomaga nas nie tylko właśnie pod względem duchowym, no bo to przede wszystkim zawsze, kiedy tego potrzeba, ale też pod takim względem organizacyjnym, że wiemy, że zawsze jest na kogo liczyć. I wszyscy mamy takie poczucie, że ksiądz Rafał jest taką naszą ostoją, że nawet jeżeli my dajemy z siebie wszystko i czasem jednak dajemy za mało, albo po prostu nie wiemy jak, albo coś nam nie wychodzi, to że ksiądz Rafał jest taką bezpieczną przystanią, która nam pomoże. I myślę, że wtedy takie poczucie bezpieczeństwa właśnie, że jest ksiądz, któremu na tej wspólnocie zależy, jest bardzo dobrym czynnikiem do tego, żeby się ta wspólnota rozwijała, żeby się powiększała, żeby wypływała na coraz to nowe horyzonty. Więc myślę, że rzeczywiście takie autorytety, tacy charyzmatyczni księża są niezbędni do tego, żeby duszpasterstwo młodzieży się mogło rozwijać. Ale też to, co mówiłam już na samym początku, że bez zaangażowanych młodych to nawet gdyby ksiądz miał mnóstwo wspaniałych pomysłów, takie duszpasterstwo nie pójdzie do przodu, no bo to jednak młodzi muszą być tym motorem napędowym. Więc ksiądz może wymyślić piękne rzeczy, ale jeżeli nie będzie kto miał mu w tym pomóc tego realizować, no to też niedużo zdziała.
Księże Rafale, ksiądz z pewnością widział te zmiany, które zachodzą w duszpasterstwach, ponieważ ksiądz jeszcze przed wstąpieniem do seminarium działał w KSM-ie. Jak dzisiaj te wspólnoty KSM-owe, czy jakiekolwiek inne wspólnoty młodzieżowe się zmieniały? Czy to młodzi gdzieś tam bardziej wychodzą naprzeciw wyzwaniom? Czy to ksiądz cały czas w jakiś sposób musi młodych angażować w swoje działanie? Jak to wyglądało przez te lata?
Z jednej strony bardzo często było tak, że zwłaszcza kiedy stawiałem pierwsze kroki, a to było na początku po reaktywacji właściwie KSM-u, no tym inicjatorem i źródłem inicjatyw był ksiądz asystent, był kapłan. W zasadzie można powiedzieć tak, że miałem okazję przyglądać się oazie. Byłem przez chwilę jako młodszy jeszcze w podstawówce uczestnikiem grup apostolskich. No a następnie gdzieś tam właśnie odkryłem swoje właściwe miejsce w KSM-ie. I w zasadzie każda grupa młodzieżowa ma inną charakterystykę, inną specyfikę. W KSM-ie ksiądz jest asystentem. To nie znaczy, że nie może inspirować młodych, ale jednak w KSM-ie stawia się większy nacisk na rolę świeckich, bo taki jest charakter tej organizacji. I można powiedzieć,
to odróżnia KSM od grup apostolskich czy oazy. Mogę powiedzieć tak, że były takie okresy w KSM, kiedy w zasadzie wszyscy patrzyliśmy na księdza prałata Antoniego Sołtysika. To był taki spiritus movens, tak? Ale nigdy nie było tak, żeby młodzi nie wnosili czegoś od siebie. I w zasadzie można powiedzieć taka wymiana. W zależności od obszaru, w którym miało ujawnić się nasze zaangażowanie, po prostu raz tym autorytetem, czy inicjatorem, czy kimś, kto motywował, był ksiądz. Innym razem byli młodzi. Oczywiście w KSM jest o tyle prościej, że ksiądz ma z natury swojej oddawać pewną przestrzeń inicjatyw dla młodych i można powiedzieć, że KSM krakowski jest tutaj tego pięknym przykładem. Niemniej jednak nigdy nie ma tak, żeby czy młodzi gasili księdza, czy ksiądz młodych. Pamiętam taką inicjatywę, która była stricte inicjatywą młodych w KSM krakowskim, mianowicie czasopismo, które wydajemy, Tryby. To był pomysł stricte młodych, żeby docierać z dobrą nowiną do studentów, do młodzieży. I pamiętam, jak ja byłem zszokowany, jak oni do mnie przyszli i mówią, że chcą wydawać taką gazetę, która będzie na wszystkich uczelniach krakowskich, najpierw na technicznych, ale docelowo miała być na wszystkich. No i dzisiaj tak się dzieje. 10 lat ta gazeta jest wydawana i świetnie się ma, ale pamiętam, że ta inicjatywa wypłynęła stricte od młodych i ja byłem przerażony, bo miałem świadomość, co to znaczy wydawać gazetę. Parafii swojej zakładałem, do dzisiaj też istniejący numer gazetki parafialnej. Natomiast to jest właśnie to, współpraca, tak? Oni wyszli z inicjatywą,
no więc właśnie,
a ja ich wsparłem w tym.
Myślę, że to jest taka niezwykła szkoła księdza prałata Antoniego Sołtysika. Naszła mnie taka refleksja, że to, co, do czego dążył ksiądz prałat Antoni Sołtysik, do takiego zaangażowania młodych, jest niezwykle aktualne w świetle tego nawet, co mówi w tej chwili papież Franciszek o zaangażowaniu ludzi we wspólnoty Kościoła, o tym, że ludzie również, nie tylko księża, są odpowiedzialni za to, jak wygląda Kościół. Mamy w tej chwili telefon. Bardzo proszę.
Dzień dobry.
Z tej strony. Dzień dobry, szczęść Boże.
Agnieszka, szczęść Boże. Ja chciałam coś powiedzieć na temat księdza Antoniego Sołtysika, bo jestem z KSM-u i wiem, że właśnie on był inicjatorem reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. No i został...
A skąd do nas dzwonisz?
A ja dzwonię z Węgrzyn Wielkich.
To jest gdzieś na południu Polski. Po wymowie słyszę, że to jest na południu Polski, bo słyszę KSM, tak jak mówił kiedyś ksiądz prałat Antoni Sołtysik.
O, a co, nawet nie wiedziałam. No proszę, nie wiedziałam, że po głosie można rozpoznać.
No właśnie, chciałaś powiedzieć o księdzu prałacie kilka słów. Czy pamiętasz księdza prałata?
Niestety nie udało mi się z nim spotkać jakoś na żywo, ale bardziej z KSM-u po prostu dowiedziałam się różnych informacji, będąc w KSM-ie. No, były różne spotkania na ten temat.
Czyli cię zainspirował?
Tak. Zainspirował mnie.
A chciałbym cię jeszcze zapytać, no właśnie, do czego cię zainspirował?
Szczerze mówiąc, to zobaczyłam, że teraz jest wydana książka i mi spodobał się tytuł. To było Po co wskrzeszać trupa? I spodobało mi się jakby to, że właśnie kardynał, że ksiądz Sołtysik, że mimo wszystko miał taką wielką nadzieję, że jest jakby szansa na reaktywację KSM-u, mimo że właśnie tam w rozmowie z biskupem powiedział biskup, po co wskrzeszać trupa, a właśnie ksiądz Sołtysik jakby miał taką wielką nadzieję, w co miał. On widać, że posiadał taką wiarę w młodzież, że to jest siła narodu, tak. Że ona może zmienić Polskę.
Tak, to prawda. W momencie, kiedy jeden z biskupów zapytał księdza Antoniego Sołtysika właśnie, po co wskrzeszać trupa, coś, co już nie istnieje, umarło, może nie jest na te czasy, ksiądz Antoni Sołtysik odpowiedział księdzu biskupowi, a po co było wskrzeszać trupa, którym była Polska? Stąd ten głęboki duch patriotyczny, który gdzieś funkcjonuje w KSM-ie. Dlatego książka Po co wskrzeszać trupa właśnie do ciebie zawędruje. Zaraz po zakończeniu audycji ona wróci do ciebie. A teraz chwileczkę posłuchamy piosenki.
Że wszystko już stracone, nie mów, że nie ma dokąd iść. Jeżeli chcesz na drugą stronę, dotrzesz dziś. Chmury wiszące nad twą głową, pod stopami możesz mieć. Wystarczy sił z okniętym skrzydłom, nie bój się. Jeszcze chwila, jeszcze wyżej, światła bliżej, na drugą stronę nocy, na drugą stronę chmur. Nadzieja, ten niegasnący blask, to niebo, co zamieszkało w nas.
22 minuty po 22 w czasie wzrastania. Dzisiaj Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży, a rozmawiamy o rzeczywistości Kościoła, tak trzeba powiedzieć, o charyzmatycznych duszpasterzach, o zaangażowanych młodych. Pytamy was, kogo bardziej potrzebujemy, i piszecie również SMS-y. Między innymi napisał do nas Natalia, napisała do nas: Szczęść Boże, jest to oczywista oczywistość, że potrzebni są duszpasterze tak samo jak młody człowiek. Oni są wzajemnie jednakowo potrzebni. Są dla siebie jak powietrze, woda, słońce. Zawsze szanowałam swojego duszpasterza i nadal tak jest. Tryska dobrocią, dobrym słowem, pomocną dłonią. Jest dla mnie ważną osobą. Pozdrawiam, Natalia. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy cię, Natalko. Był rok 1979. Przyszliśmy górami do Krościenka na Dzień Jedności. Eucharystii przewodniczył ksiądz Blachnicki, zaproponował nam KWC, czyli Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Powiedział: jeśli nie wy, to kto? Natychmiast podjęłam decyzję na tak. Ula z Łodzi. Dziękujemy serdecznie, kochani, czekamy na kolejne SMS-y. 536 600 500, 536 600 500 na Facebooku, fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. I numery telefonów: 56 to kierunkowy do Torunia, 655 23 55 i 655 23 56. Jedna książka już pofrunęła, druga jeszcze czeka. Książka Po co wskrzeszać trupa? Wywiad z ojcem reaktywacji KSM-u, księdzem Antonim Sołtysikiem, jednym z bohaterów dzisiejszej audycji. Marcinie, co dalej?
Czytam komentarze na Facebooku. Pojawił się bardzo ciekawy wątek. Olaf pisze, że oprócz duszpasterzy, którzy są charyzmatyczni, oprócz młodych, którzy się angażują w życie Kościoła, potrzebujemy również gorliwych rodziców, którzy będą dawali swoim przykładem jakieś światło dla ludzi młodych, że to, co się dzieje gdzieś na ambonach, na co wskazywał między innymi święty Karol Wojtyła, czyli Jan Paweł II, czy tak charyzmatyczny duszpasterz jak ojciec Jan Góra, to dopiero wtedy się to zrealizuje. Pozdrawiamy Olafa, a w naszym studiu, za pomocą telefonów, znamienici goście z KSM-u Archidiecezji Krakowskiej oraz z Ruchu Światło Życie. No właśnie, wracając do duszpasterstw. One zmieniają swój styl działania. Bardzo często duszpasterstwa wychodzą naprzeciw potrzebom chwili, potrzebom tego, jak żyje Kościół, ale czy ta zmiana stylu działania, ona prowadzi do tego, że to młodzi wychodzą na ten pierwszy plan, a kapłani gdzieś towarzyszą, czy jest zupełnie na odwrót, że te pomysły kapłanów są realizowane właśnie przez młodych? Filipie, jak to wyglądało zawsze w twoim życiu?
U nas w oazie właśnie jest tak, że to młodzież animuje młodzież, tak? No sama nazwa wskazuje na to, że animatorzy, czyli są to osoby, które pobudzają. Ja sam jestem animatorem i właśnie przez formację taką nawzajem prowadzimy się do Chrystusa i możemy wzrastać. Dzieje się to tak, że oczywiście na czele każdej wspólnoty stoi ksiądz, ale ma on do dyspozycji swoich animatorów. No tak to wygląda na oazie wakacyjnej. Jest ksiądz i kadra. W tym roku, kiedy jedziemy na oazę, właśnie wprowadzamy pewne zmiany. Jest pewna dynamika tego, ponieważ większą odpowiedzialność za zabudowanie tej oazy wakacyjnej biorą moderatorzy świeccy. Ksiądz jest bardziej od spraw duchowych, a młodzi organizują całą formę tych rekolekcji. Na przykład ja na Oazę w tym roku, w której jest moderatorka świecka i jest z mojej parafii. Także jestem bardzo ciekawy tego wszystkiego, co się dzieje.
Tutaj pytanie do księdza Rafała. Tak zrodziło mi się teraz takie pytanie. Czy kiedykolwiek przyszedł ktoś z młodych i powiedział księdzu, nie, to nie tak, niech to będzie na odwrót. Księdza pomysł jest zły, my tu księdzu pokażemy, jak to zrobić. Czy zdarzyło się księdzu taka sytuacja? Co można zrobić w takiej sytuacji?
Na pewno rozmowa i pokazywanie skutków takich decyzji, nie? Po owocach poznacie. I czasami jest tak, że w gorącej wodzie kąpany młody z entuzjazmem przybiegnie i mówi, mam super pomysł, tak? I pokazuje jakąś tam realizację tego pomysłu. No i będąc asystentem przez tyle lat, w zasadzie 14 lat asystentem decyzjalnym jestem, więc troszkę, można powiedzieć, liznąłem tego życia z młodymi. No, nauczyłem się, że nie gaszę tego entuzjazmu, ale szukamy rozwiązania, które jest po prostu racjonalne albo bezpieczne. Nie zawsze takie da się znaleźć, nie? Ale mam takie doświadczenie, że z jednej strony odpowiadam za młodych, żeby nie weszli na jakąś trudną ścieżkę, z której będzie trudno zawrócić i mogą pędzić stowarzyszenie w jakieś tarapaty. Mam tutaj na myśli taką sytuację, jak kiedyś ktoś wymyślił, że zamówimy 400 koszulek, nie zastanawiając się, czy na nie będzie zbyt i zapotrzebowanie, bo ja mówię, to nie sztuka, żeby one leżały, nie? I nie wiadomo, co z nimi będzie. No i właśnie między innymi na tym to polega, żeby zracjonalizować taką sytuację, ale to się zdarza. I nawet z drugiej strony, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, jak to niektórzy mówią.
Jasne.
I to po prostu wszystko zależy od tematyki tego pomysłu, tak? I czy to jest w obszarze duszpasterstwa, czy organizacji, czy jakiejś formacji. Różnie zawodzone.
No tak. Kamilo, ty jako prezes zarządu KSM-u Archidiecezji Krakowskiej i jako redaktor naczelna miesięcznika Wzrastanie, bardzo często spotykasz się z młodymi, którzy z pewnością przychodzą z jakimiś pomysłami. Jak wtedy reagować na głupie pomysły?
Tak, to co ksiądz Wachał powiedział, ja się zgadzam z tym rozwiązaniem, że jeżeli widzę, że przychodzi jakiś młody i ten pomysł może nie do końca jest przemyślany, albo on sam też nie widzi, że konsekwencje takiego wyboru mogą być niezbyt szczęśliwe, czy to dla niego samego, czy dla całej wspólnoty, to rzeczywiście trzeba się starać pokazać, co nas może czekać po takim wyborze, co się może potem stać.
No tak, ale jak nie zgasić entuzjazmu?
No właśnie, to jest trudne zadanie. Można, przynajmniej ja najczęściej tak robię, że staram się pokazać, jakie są jeszcze inne wyjścia i zaangażować jakoś tę osobę w właśnie to inne wyjście, albo żebyśmy razem usiedli i zastanowili się, że słuchaj, może z twojego pomysłu weźmiemy jakąś część, może ktoś inny nam coś innego doradzi, może ja ci coś zaproponuję i może z tego, z tych trzech rozwiązań stworzymy coś wspólnego, dojdziemy do jakiegoś kompromisu, żeby ta osoba czuła, że to, co ona zaproponowała, też w jakiś sposób się ujawniło, albo że to coś jest częścią czegoś większego. I wydaje mi się, że to nie jest coś, co zgasi daną osobę, ale że też ją zmotywuje do pracy, że okej, od niej się zaczęło, może ten jej pomysł nie był jakoś do końca przemyślany, ale był takim zapalnikiem do tego, żeby się coś zaczęło dziać. A też kiedy młodzi przychodzą, to jeszcze tylko dokończę, z jakimiś takimi nie do końca może przemyślanymi pomysłami, to staram się wysłuchać najpierw tego, żeby oni też czuli, że to jest ważne, że w ogóle coś wymyślili, a dopiero jak widzę, że może trzeba by to było inaczej poprowadzić, no to wtedy szukam najlepszych rozwiązań do danej osoby.
Kamilo, bardzo dziękujemy Ci za te słowa, za to, że wzięłaś dzisiaj udział w naszej audycji. Kamila nas dzisiaj odpuszcza, ale za chwileczkę dołączy Łukasz, który również jest z KSM-u Archidiecezji Krakowskiej. Dodam tylko, że nasi słuchacze mogą również zadzwonić do naszego studia, aby otrzymać książkę. Taka książka jest jeszcze do rozdania. Jedna książka, pierwsza już poszła do, jest w drodze do Agnieszki, druga jest jeszcze do rozdania, a nasi słuchacze, którzy, nasz słuchacz, który zdobędzie się na odwagę i zadzwoni do naszego studia i włączy się w naszą dyskusję dotyczącą charyzmatycznych duszpasterzy i młodych zaangażowanych w kościele, taką książkę również otrzyma. Po co skrzeszać trupa? To wywiad Rzeka z księdzem Antonim Sołtysikiem, ojcem reaktywacji KSM-u. Do studia można dzwonić pod numer 56 655 23 55, jeśli jesteśmy słuchaczami z Polski Północnej. Z kolei, jeśli jesteśmy słuchaczami z Polski Południowej, powinniśmy zadzwonić pod numer 56 655 23 56, a do naszej debaty wrócimy po piosence. Na 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 na. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie.
Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się.
Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie.
Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz i to zapiera. Że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. To jest wszystko.
Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś.
Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się.
Nie ma fanfar złotych bram, barwy świateł ciepła tłu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. To nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko.
Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. Jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Na 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 na
22:37 już, trochę zmian zaszło w trakcie tego utworu w naszej audycji. Zaraz o tych zmianach Was poinformujemy, a przypomnę, to jest audycja Czas Wzrastania dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Wzrastamy dzisiaj z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i z Krajowym Biurem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży. I nie tylko. Cieszymy się, że jesteście również z nami. Cieszymy się, że piszecie SMS-y, komentujecie na Facebooku, na fanpage'u Czasu Wzrastania, SMS-y pod numer 536 600 500, i też są telefony, czekamy na telefony od młodych. Będziemy je odbierali już za moment. Do otrzymania jest jeszcze jedna książka. Po co wskrzeszać trupa? Taki tytuł tej książki. Intrygujące, więc zachęcam tym bardziej do tego, żeby po taką książkę sięgnąć. 56 655 23 55 dla młodych z północnej części Polski, do Łodzi włącznie tak mniej więcej. Drugi numer 56 655 23 56 z tej części południowej. Marcin, oddaję Ci głos. Idziemy dalej w naszej audycji.
A do naszej audycji, z tego co wiem, dołączył Łukasz Szczandała z KSM-u Archidiecezji Krakowskiej. Cześć.
Witam serdecznie, dobry wieczór, szczęść Boże.
I dołączył również Patryk Czerwiak ze strefy JP2. Cześć.
Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór. No właśnie, rozmawiamy o charyzmatycznych duszpasterzach, no i nie sposób wspomnieć o tych duszpasterzach, których znamy z naszego własnego podwórka, którzy zasłynęli w historii Kościoła i nie tylko w historii Kościoła w Polsce, ale w historii Kościoła całego świata. Z pewnością jest to oczywiście Jan Paweł II, jest to z pewnością kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, przyszły błogosławiony. Jest nim również ksiądz Franciszek Błachnicki, założyciel ruchu Światło Życie, oraz ksiądz Antoni Sołtysik, ojciec reaktywacji KSM-u. No właśnie, kim oni byli? No bo możemy o nich bardzo dużo przeczytać, możemy przeczytać to, o czym oni sami mówili, co głosili, z czym się mierzyli. Tych informacji w sieci, w różnego rodzaju mediach, tych tradycyjnych, to jest w radiu, w telewizji, na stronach internetowych możemy znaleźć bardzo, bardzo dużo. Natomiast trudno młodym jednak może utożsamić się z taką postacią, która jest odległa. Liczę na to, że każdy z Was ma również jakąś taką osobistą relację z jednym z tych bardzo wybitnych duchownych, którzy pokazali, że można lepiej, można bardziej, można łamać swoje niedociągnięcia, można je przeskakiwać, że można naprawdę skakać dużo, dużo, dużo wyżej niż nam się wydaje. No właśnie, kim dla Ciebie jest ta jedna z tych wybitnych postaci z życia Kościoła, Patryku? Kto jest Ci najbardziej bliski?
Najbardziej bliskim jest Jan Paweł II. Też wiemy dlaczego, bo jestem ze strefy Jana Pawła II. Działamy w Szydłowcu i najbardziej bliskim jest Jan Paweł II, bo według mnie to jest taki wzór ojcostwa. Wzór takiego człowieka, który dąży do jedności z Bogiem, który dąży do tego, by być wzorem i godnym do naśladowania. Też bardzo zaimponowało mi to, co wydarzyło się po zamachu na Jana Pawła II, kiedy to spotkał się z Mehmetem Ali Akczą. I tak naprawdę możemy sobie zadawać pytania, kto by postąpił w ten sam sposób jak on. No, po zamachu jednak udało mu się te siły zebrać i spotkać się ze swoim zamachowcą, który, jak wiemy, później stał się wierzący, więc też tutaj wydaje mi się, że Jan Paweł II to taki jest wzór ojcostwa nie tylko dla Polski, ale też myślę, że dla całego świata.
No właśnie, warto wspomnieć, że jedna z pierwszych encyklik, która została opublikowana po tym, jak Karol Wojtyła zasiadł na tronie Piotrowym, tak często się mówi, była poświęcona miłosierdziu. Miłosierdzie to w dużej części wybaczanie również. I w tym momencie widać, że to nauczanie papieża, ono było poparte jego życiem. Tego, jak on się zachowywał w takich sytuacjach, często bardzo ekstremalnych. Księże Rafale, wiemy, że ksiądz Antoni Sołtysik to był bardzo bliski współpracownik Jana Pawła II, jeszcze z czasów, kiedy Karol Wojtyła był kardynałem, był ordynariuszem archidiecezji krakowskiej. Kim jest dla księdza ksiądz Antoni Sołtysik? Bo wiadomo, że współpracował ksiądz z nim, jeszcze będąc prezesem KSM-u archidiecezji krakowskiej.
Może nie prezesem KSM-u archidiecezji krakowskiej, tylko oddziału w mojej rodzinnej parafii. Owszem, byłem w zarządzie i jako świecki, natomiast ta funkcja to była zastępca sekretarza. To tak, żeby skorygować, bo no, trzeba nam się trzymać tych istotnych informacji. Natomiast trzeba powiedzieć tak, ksiądz prałat był po prostu tym, w którego cały zarząd był zapatrzony. On z jednej strony pokazywał, jak kochać Boga i jak kochać ludzi. I zawsze przyświecało mu takie zdanie, które do nas kierował i wokół tego też budował, że skoro zło potrafi się organizować, to dlaczego dobro nie może się organizować? Bo przecież KSM jest organizacją i że właśnie ta siła oddziaływania jest we wspólnocie, w organizacji, w sile wielu zjednoczonych wokół Chrystusa. I on był dla nas zawsze taki bliski. Doświadczałem tego zarówno jako świecki, jak i wtedy, kiedy już zostałem księdzem czy asystentem diecezjalnym. Regularnie spotykaliśmy się z księdzem prałatem. On nawet kiedy przeszedł na emeryturę, kiedy doświadczał trudności zdrowotnych, to jednak był całym sercem z KSM-em, pielęgnował w nas postawy patriotyczne. I można powiedzieć, że niesamowicie ujął moje serce, kiedy przeżywaliśmy w Krakowie 25-lecie reaktywacji KSM-u i ksiądz prałat miał do nas przemówić, to była młodzież, duszpasterze, asystenci, przedstawiciele kościoła hierarchicznego, ksiądz kardynał Stanisław Zilisz, i miał powiedzieć słowo do młodych. On wtedy miał problemy z chodzeniem, pojawił się przy pomocy właśnie jednej osoby na scenie i powiedział do młodych, do nas asystentów też: zobaczcie, kochani, jak wygląda młodość na starość. To było pełne takiej pokory, ale takiej też miłości do KSM-u i do młodych, którzy po prostu byliśmy z niego zapatrzeni, bo to był charyzmatyczny kapłan, pełen zaangażowania i oddania dla Kościoła, dla ojczyzny, dla młodych. I to nie tylko w KSM, ale wiemy też, że i w grupach apostolskich był taki moment, kiedy on był duszpasterzem młodzieży w archidiecezji krakowskiej, właśnie mianowanym przez Karola Wojtyłę, i był też w Krościenku. Tam spotkał się z księdzem Blachnickim. Więc jego spojrzenie na Kościół było bardzo takie szerokie. I razem z Wojtyłą też przecież rozmawiali, szukali rozwiązań, jak zagospodarować młodych, którzy nie odnaleźli się w oazie, nie są w grupach apostolskich. Stwórzmy, zreaktywujmy ten KSM jako organizację. I to się właśnie stało. To się właśnie stało i on absolutnie właśnie był dla nas takim ojcem KSM-u, ale też towarzyszył młodym jako przewodnik duchowy. I to było piękne dla nas, nie? Że on znajdował taką równowagę pomiędzy działaniem, aktywnością, a duchowością.
Przypomina mi się pewna anegdota, która krąży w KSM-ie, którą no, niezbyt chętnie opowiadał ksiądz Antoni Sołtysik z racji na swoją skromność. Czasem zdarzało się, że jeszcze biskup krakowski Karol Wojtyła dzwonił do niego, mówi: Antoś, co ty dzisiaj robisz? No, księże kardynale, jakoś dzisiaj te zajęcia tak w miarę ułożone. Chodź, pojedziemy. No i chodź, pojedziemy pochodzić po górach. Jechali razem i w trakcie tych wędrówek, wspólnych podróży rozmawiali o tym, jak powinny wyglądać dzisiaj duszpasterstwa młodych, jak to zrobić, żeby młodzi chcieli się angażować i żeby Kościół pozostawał cały czas żywy. A przypomnijmy, że czasy wcale temu nie sprzyjały. To taka krótka anegdota, troszeczkę więcej na temat tych relacji z Janem Pawłem II, na temat tajemniczych rozmów w ogrodach watykańskich właśnie pomiędzy Janem Pawłem II a księdzem Antonim Sołtysikiem można przeczytać w naszej książce Po co wskrzeszać trupa. Przypominam, że taką książkę można zdobyć. Jeszcze jest jedna do rozdania. Pierwsza już trafi do Agnieszki. Druga trafi do osoby, która dodzwoni się do naszego studia, a przypomnijmy, że można dzwonić do naszego studia wybierając numer 56 655 23 55. To numer dla słuchaczy z Polski Północnej. Z kolei słuchacze z Polski Południowej powinni dzwonić pod numer 56 655 23 56, do czego bardzo serdecznie zachęcam. W trakcie połączenia warto odnieść się do tego, kto nam dzisiaj jest bardziej potrzebny: charyzmatyczni duszpasterzy czy zaangażowani młodzi, a do naszej debaty wrócimy po piosence.
Znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Yeah.
jak biały dym, aż ukoi.
Za 8 minut 23 trwa audycja Czas Wzrastania. No i cieszymy się, że jesteście z nami i piszecie. Tych komentarzy przybywa, przybywa SMS-ów, będziemy je czytali za moment już. Z nami jest KSM, czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w wydaniu Archidiecezji Krakowskiej, a także Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. Ogólnie młodzi ludzie, którzy są na łączach telefonicznych, przede wszystkim Marcin jest w studiu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Sulejówku. Marcinie, oddajemy głos tobie, ale też mamy słuchacza.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Kinga.
Jak masz na imię i skąd do nas dzwonisz?
Kinga i dzwonię spod Radomia. Tak słucham sobie audycji było pytanie, kogo teraz potrzebujemy, czy charyzmatycznych księży, czy młodzieży. I tutaj wydaje mi się, że właśnie księży, dlatego że to oni nas pociągają. I tak jak ja współpracuję z młodzieżą i mąż, i widzimy, że jeśli jest ktoś, kto temu przewodniczy z taką charyzmą, ta osoba, to młodzież idzie. Idzie po prostu. Mieliśmy przykład też taki tutaj niedaleko nas, że był ksiądz, który pociągał młodzież i młodzież pracowała z nim. Wszystko, co ten ksiądz tam powiedział, to tam tworzyli, robili i jak on został przeniesiony, to gdzieś tam tą młodzież pociągnął też za sobą. I to chyba to jest taki klucz do tego wszystkiego, żeby młodzi byli w kościele, to potrzeba rzeczywiście tych księży, takich, którzy z miłością pociągną młodzież.
Racja. Jednym z takich księży był z pewnością ksiądz Antoni Sołtysik, z którym przeprowadzono przed laty wywiad. I ta książka, Po co wskrzeszać trupa, właśnie trafia pod Radom. Gratuluję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Ona wkrótce trafi do ciebie. Bardzo dziękujemy ci za ten głos, to zdanie. Cały czas komentujecie naszą audycję na profilu facebookowym Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Z kolei Kasia ma troszeczkę odmienne zdanie wobec naszej słuchaczki, bo Kasia uważa, że potrzebni są bardziej młodzi ludzie, bo oni wychodzą, inspirują do świętości tych, z którymi przebywają, że dziś jest też ogromna potrzeba takich świadków, którzy wywodzą się ze środowiska i takich świadków dzisiaj właśnie potrzebujemy. Z nami są również nasi goście, którzy próbują odpowiedzieć na nasze dzisiejsze pytanie, kogo bardziej potrzebujemy. Osobą, która bardzo silnie pociągała młodych, która po dziś dzień inspiruje młodych do działania, był święty Jan Paweł II, inicjator Światowych Dni Młodzieży. Tak się składa, że jest z nami dzisiaj dyrektor Krajowego Biura Organizacji Światowych Dni Młodzieży, ksiądz Mariusz Wilk. Księże Mariuszu, czy ta idea świętego Jana Pawła II o stworzeniu czegoś takiego właśnie jak Światowe Dni Młodzieży, ona pozostaje tak samo żywa, czy troszeczkę już o tym zapominamy? Co się dzieje w kwestii przygotowań do Światowych Dni Młodzieży? Bo oczywiście w 2023 takowe w Lizbonie się odbędą, prawda?
Przyjrzeć do historii, zastanowić się może, z jakiego środowiska wyszedł Jan Paweł II, czyli kardynał Wojtyła. Wyszedł z krakowskiego środowiska duszpasterstwa akademickiego, to po pierwsze, a jeszcze wcześniej ruchu Światło Życie właśnie. I to, o czym mówi pan redaktor, co jest związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, to jest piękne doświadczenie, które właśnie Wojtyła wyniósł z Polski. Doświadczenie ruchu Światło Życie, dni wspólnoty, które potem przeniósł na Kościół Powszechny, tworząc Światowe Dni Młodzieży. Czyli co to jest? Spróbujmy to zdefiniować. To jest po prostu spotkanie młodych ludzi, których łączy jedna idea, to znaczy łączy ich Kościół. Łączy ich Kościół, ale znowu w pozytywnym bardzo tego słowa znaczeniu dzieli kultura, język, charyzmaty. My tutaj mówimy o czterech bohaterach, natomiast byłoby krzywdzące to, gdybyśmy oczywiście nie poszli dalej, bo to oni stali się oczywiście początkiem, natomiast trzeba tutaj oddać sprawiedliwość i przywołać każdy na swój sposób w pamięci tych wszystkich, którzy dali się, przepraszam za słowo, ale skusić Wojtyle, Wyszyńskiemu, Sołtysikowi, Blachnickiemu, wielu, wielu innym do tego, żeby te idee, to znaczy ich miłość do Chrystusa, do Kościoła puścić jeszcze dalej, tak? Stali się ich przekazicielami. I to, co Jan Paweł II, to, co Janowi Pawłowi II się udało, to przede wszystkim udało mu się zapalić młodych ludzi do tego, żeby chcieli się tym kościołem swoim podzielić z innymi. Bo to spotkanie temu ma służyć po pierwsze, a po drugie zapaliło to spotkanie również duszpasterzy do tego, że Światowe Dni Młodzieży, wakacyjne obozy czy oazy mogą być zwieńczeniem czegoś, ale mogą też się stać pięknym początkiem jakiejś tam przygody, poprzez którą zbliżamy się do drugiego człowieka, zbliżamy się do Chrystusa, odkrywamy też samego siebie, bo to nie są jakieś eventy, tylko to jest droga. W naszej diecezji, to znaczy w mojej rodzimej diecezji radomskiej, od wielu, wielu już lat funkcjonuje takie oazowe de facto pismo, czeka nas droga. W nawiązaniu do księdza Blachnickiego. I to jest chyba klucz, że takie działanie duszpasterskie tych wielkich, o których dzisiaj mówimy, ale też i wszystkich tych, którzy gdzieś tam mają wrażliwość duszpasterską trochę większą, to jest właśnie to, pokazywanie drogi, uświadamianie tego, że ciągle czeka nas droga, że mamy do przejścia jakąś drogę. Drogę swojej młodości, swojego powołania, jakiegoś też może i czasu, no i lęku, i tych marzeń. I to wszystko staje się pewnego rodzaju zdefiniowaniem tego, do czego Jan Paweł II przez cały pontyfikat, ale i dzisiaj, kiedy już go nie ma z nami i jest w innej rzeczywistości, bo głęboko wierzymy w to, że czuwa nad nami, że jest z nami blisko w tej tajemnicy swojej świętości, jego obecności, to jest z nami i ciągle nas do tego wszystkiego pociąga. I to, że historia toczy się dalej, okraszona obecnością i papieża Benedykta, i dzisiaj papieża Franciszka, jest tylko świadectwem tego, że no, był to taki papieski entuzjazm, a z drugiej strony była to jego dobra duszpasterska intuicja, która poszła we właściwym kierunku, poszukiwanie młodego człowieka i wskazywanie mu drogi.
Jasne. I ona, mam wrażenie, że żyje po dziś dzień. Jedną z osób, która blisko współpracowała z Janem Pawłem II, również po tym, jak został papieżem, był z pewnością kardynał Wyszyński. Postać może dla pokolenia tych najmłodszych nieco tajemnicza. Tak naprawdę mało wiemy o kardynale Wyszyńskim, ponieważ no, trudno jednak w jakiś sposób przełożyć to na naszą dzisiejszą rzeczywistość, której nie rozumiemy. No a wiadomo, kardynał Wyszyński żył w Polsce Ludowej, z nią się codziennie mierzył, a wiemy, że te zmagania wcale nie były łatwe. Stąd chciałbym zapytać, Filipie, kardynał Wyszyński, słyszysz kardynał Wyszyński, co od razu rodzi się w twojej głowie?
Kiedy słyszę kardynał Stefan Wyszyński, od razu w mojej głowie pojawia się moja parafia, która jest jakby wotum wdzięczności całej działalności prymasa. I właśnie zbliża się też beatyfikacja, więc będziemy się szykować do tego, że nasza parafia pod wezwaniem świętego Stefana będzie też pod wezwaniem błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Dla mnie jest to osoba bardzo bliska ze względu na to, że bardzo, bardzo dużo o niej słyszę tutaj u mnie na parafii. Są prowadzone apele jasnogórskie, gdzie są przybliżane słowa prymasa, jego rozważania. W tamtym roku przygotowaliśmy nawet ze współpracy z naszym księdzem tutaj na parafii, księdzem Krzysztofem, oraz we współpracy z aktorem naszego radomskiego teatru, panem Ługowskim, spektakl właśnie pod spektakl, który był pod tytułem Prymas, będziesz miłował. Ja sam właśnie też wcieliłem się w rolę prymasa i dla mnie to było takie osobiste doświadczenie go w taki sposób, jakim on był człowiekiem, z jakimi problemami on się musiał mierzyć i jak on do tego podchodził. Za każdym razem zadziwiało mnie jego spojrzenia na pewne sprawy. W pewnych sytuacjach, kiedy na przykład był inwigilowany przez służby bezpieczeństwa, czy to Komańczy, bardzo ja sam chciałbym inaczej zareagować, ale kiedy byłem tym prymasem na scenie, szokowała jego postawa mnie właśnie na próbach i po ludzku dla mnie człowieka w tak młodym wieku, który jakby kieruje się emocjami i inaczej by się zachował w tej sytuacji, mnie szokowała jego postawa, jego spokój, to z jaką miłością on się odnosił do swoich prześladowców i jak dbał o ten kościół nawet wtedy, kiedy nie miał możliwości, kiedy był więziony, z jaką troską on przygotowywał kościół w Polsce do odrodzenia, mimo iż nie wiedział, że po 3 latach zostanie uwolniony, to on dalej działał, nie załamywał się tym uwięzieniem, tylko szykował się na tysiąclecie chrztu Polski, peregrynację obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Miał tą wizję kościoła i ta postać naprawdę wiele wniosła do kościoła w Polsce i na świecie. Wniosła bardzo dużo miłości, tak, i pokoju.
No właśnie, a propos miłości, bo ona bardzo mocno przewija się przez całe jego życie. Przychodzi mi na myśl taki cytat, który bardzo często powtarzał kardynał Wyszyński, a mianowicie mawiał: ludzie mówią, czas to pieniądz. Ja mówię inaczej. Czas to miłość. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa. I jeszcze w innym miejscu bardzo często kardynał powtarzał: jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością. Łukaszu, patrząc na te 4 wybitne postaci, o których dzisiaj mowa, który z tych duszpasterzy jest tobie najbliższy i dlaczego?
Myślę, że mi najbliższą postacią jest osoba księdza prałata Antoniego Słotysika. To z dwóch powodów. Przede wszystkim z tego, że sam jestem KSM-owiczem i też właśnie jemu dużo zawdzięczam to, że dziś mogę być w KSM-ie, mogę działać w KSM-ie. Mogę właśnie dążyć do tego, by przez tę naukę i pracę służyć Bogu i ojczyźnie. To właśnie zawdzięczam między innymi księdzu prałatowi Antoniemu Sołtysikowi. Ale też drugi powód jest taki, że to jest jedna osoba z tych 4, o których mówimy, którą dane mi było spotkać osobiście. Miałem taką okazję, często wracam pamięcią do tego momentu. Była dla mnie to bardzo ważna chwila też z tego powodu, że to było w dniu, w którym składałem przyrzeczenie KSM-owicza w Katedrze Wawelskiej, czyli moment, w którym stałem się pełnoprawnym członkiem KSM-u. I wtedy właśnie dostąpiłem zaszczytu, że na takiej uroczystej gali, już po uroczystość Chrystusa Króla, już po samym momencie przyrzeczenia, miałem okazję wręczyć mu kwiaty. Ciekawa sytuacja była to dla mnie, bo wtedy nie miałem pojęcia za bardzo, kim jest ksiądz prałat Antoni Sołtysik. Dopiero później musiałem się dowiadywać tak naprawdę, z kim miałem okazję się spotkać i tam kilka słów zamienić. Natomiast było to spotkanie
wyjątkowe dla mnie, bo do tej pory pamiętam w jego oczach taką wielką dobroć, serdeczność, mimo już podeszłego wieku, właśnie taką radość na to, że na jego spotkanie z młodymi. I to, co już niejednokrotnie było gdzieś powtarzane, to, że ksiądz Tarała, co bez względu na wiek, ciągle czuł się młodym.
Tak, ta pasja do młodzieży, o której bardzo często mawiał również Jan Paweł II, wspominając księdza Antoniego w trakcie jednej z pielgrzymek do Polski na krakowskich Błoniach, Jan Paweł II jasno to powiedział, że ksiądz Antoni Sołtysik ma ogromną pasję do młodych, żyje z młodymi, żyje bardzo często jak młody. To znaczy, że ma taką samą pasję jak ci, którzy mają wiele, wiele mniej lat niż on. Zachęcamy do tego, żeby dzwonić do naszego studia. Co prawda obydwie książki są już rozdane, natomiast cały czas można się w naszą dyskusję dzisiaj włączyć. Kogo bardziej potrzebujemy? Charyzmatycznych duszpasterzy czy zaangażowanych młodych? Słuchacze z Polski Północnej powinni dzwonić pod numer 56 655 23 55. Z kolei słuchacze z Polski Południowej dzwoniąc pod numer 56 655 23 56. Oprócz numerów, które podałem i oprócz tych telefonów, które możecie wykonywać do studia, jest również nasz fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Pod najnowszym postem możecie komentować, wyrażać swoje zdanie na temat tego, jak wy widzicie tę sprawę. My po piosence wrócimy do naszej debaty.
No.
Marie est tão jovem, depressa deixou a sua casa.
Był hymn Światowych Dni Młodzieży, który przygotowano na spotkanie w Lizbonie w 2023 roku. Wiemy, że hymn w wersji polskiej również powstaje. Jest z nami dyrektor Krajowego Biura Organizacji Światowych Dni Młodzieży, stąd chciałbym skorzystać z okazji i zapytać księże Mariuszu, jak wyglądają obecnie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży i kiedy będziemy mogli wysłuchać tą piosenkę w polskiej wersji?
Bardzo trudne pytania pan redaktor zadaje, to znaczy trudne w znaczeniu tego, że nic się nie dzieje, tylko w znaczeniu pewnego rodzaju trudności obiektywnych. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu pomyślę o wszystkich słuchaczach, o wszystkich młodych właśnie z Portugalii, gdzie umówieni jesteśmy na spotkanie. Niestety dzisiaj rano też przyszły takie trudne informacje dotyczące tego, z jakimi problemami dzisiaj właśnie boryka się Lizbona, która okrążona jest kordonem. Nie wolno wyjeżdżać, nie wolno wjeżdżać do Lizbony, nie wolno z niej wyjeżdżać, więc bardzo proszę o modlitwę. Trzymajcie kciuki też za to, żeby to wszystko, co będzie w przyszłym tygodniu w Rzymie i w Lizbonie udało się, żebyśmy mogli rzeczywiście ruszyć, że się tak wyrażę, z kopyta z tymi naszymi przygotowaniami. Tymczasem rzeczywiście w przygotowaniu jest polska wersja hymnu Światowych Dni Młodzieży. Serdecznie pozdrawiam wszystkich wykonawców, chórzystów i orkiestrę na czele z panem Hubertem Kowalskim. Wiem, że nas słuchacie teraz i wielki szacunek za waszą pracę, za wasze przygotowanie. Odbyły się już dwa spotkania w Krakowie, pierwsze nagrania. Nie chcę tutaj zdradzać, ale słyszałem przynajmniej kawałek już zmontowanego hymnu. Naprawdę robi wrażenie i myślę, że Portugalczycy będą mogli nam zazdrościć. Mamy nadzieję, że w lipcu przy okazji świętowania 5. rocznicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie zaprezentujemy tę naszą polską wersję. I to jest dla nas taki bardzo ważny moment, poprzez który chcemy zaakcentować, że polska młodzież gotowa jest na spotkanie z papieżem i się do tego spotkania przygotowuje. Jakby ono nie wyglądało, kiedy by ono nie było i w jakiej formie by ono nie było, bo rzeczywiście napawa nas lękiem to, co się ciągle niestety dzieje w Europie, w świecie, a co oczywiście ma związek z COVID-19. Natomiast mamy głęboką nadzieję, że to wszystko Pan Bóg poukłada i pozwoli nam spotkać się po to, żebyśmy w kontekście tego, o czym była wcześniej mowa, żebyśmy doświadczyli, może wielu z Was po raz pierwszy, tego właśnie zmysłu, tej intuicji papieża z Polski, Wojtyły, który zaproponował młodzieży tę formę przeżywania swojej wiary, czyli Światowych Dni Młodzieży.
A przypomnijmy, że ostatnie Światowe Dni Młodzieży miały miejsce w 2019 roku w Panamie. Tak też dość długo przyszło nam czekać na kolejne spotkanie, które mamy nadzieję odbędzie się w Lizbonie w 2023 i za to trzymamy kciuki, tak po katolicku, po chrześcijańsku, czyli pamiętamy o tym w modlitwie. A my wracamy do naszej dyskusji dotyczącej wybitnych postaci w Kościele katolickim, tych, którzy dbali o to, żeby tożsamość Kościoła została zachowana, żeby Kościół nadal pozostawał żywym. To był z pewnością Jan Paweł II, to był kardynał Wyszyński, którego beatyfikację będziemy mieli okazję być, uczestniczyć w niej już 12 września w Warszawie. Był to z pewnością ksiądz Franciszek Plachnicki, sługa Boży i założyciel ruchu Światło Życie oraz ksiądz Antoni Sołtysik, ojciec reaktywacji KSM-u w Polsce. To było kiedyś. Te inicjatywy żyją w nas młodych. Te wszystkie pomysły, z którymi współcześni żyjący młodzi, którzy współpracowali z tymi wybitnymi ludźmi. Te pomysły są przenoszone dzisiaj na nasze codzienne życie. One żyją w młodych. Czy są inspiracją dzisiaj? Czy możemy powiedzieć o tym, że te pomysły, te inspiracje, te niesamowite rzeczy, które działy się kiedyś, mogą również dziać się dzisiaj? No właśnie, co zrobić, aby młodzi inspirowali kapłanów do wysiłku na ich rzecz? Co zrobić, aby księża inspirowali młodych do działania w Kościele? To chyba najtrudniejsze pytanie, jakie dzisiaj padnie w trakcie naszej debaty, naszej audycji Czasu Wzrastania w Radiu Maryja. No właśnie, Łukaszu, jak myślisz, co było pierwsze? Czy młodzi, czy księża? Kto kogo powinien inspirować i jak to zrobić?
Ciężko jednoznacznie stwierdzić, co było pierwsze. Ja myślę, że musimy się inspirować wzajemnie i to jest konieczne. Też nawiązując do głównego tematu naszej dzisiejszej audycji, musimy mieć gorliwych duszpasterzy, charyzmatycznych, mieć zaangażowanych młodych i w drugą stronę. Co my powinniśmy robić, żeby księża się inspirowali? Ja myślę, że musimy zapewnić też kapłanom. Oni są po prostu czuć, że jesteśmy im potrzebni.
Też potrzebują widzieć na pewno efekty swojej pracy duszpasterskiej, bo to też na pewno napędza dalej do działania. I takie poczucie tego, że są
niezastąpieni, bo jeżeli nie oni, to nikt inny nam Chrystusa na ziemię nie sprowadzi. Natomiast z drugą stronę myślę, że to jest potrzeba, żeby księża wychodzili
na zewnątrz, nie tylko szukali młodych w salkach parafialnych, bo tam może i już nie być, ale otwarcie wychodzili dalej, interesowali się życiem młodych, interesowali się tym, czym oni się interesują, szukali ich wspólnych pasji i wspólnie tworzyli taką przestrzeń do spotkania. Bo jeżeli ona będzie...
To prawda.
To myślę, że później będzie można budować właśnie na tym relacje i coś więcej dalej.
No więc właśnie, dzisiaj młodych, szczególnie tych, którzy w jakiś sposób potrzebują prowadzenia duchowego, nie spotkamy w salkach parafialnych czy gdzieś w okolicach kościoła, ale jak to mawia papież Franciszek, nieco na peryferiach. Sebastian na naszym facebookowym profilu pisze, że bez wkładu młodzieży nie byłoby ani KSM, ani nie byłoby SDM-ów, czyli Światowych Dni Młodzieży, że młodzi zawsze byli rozmówcami i adresatami przesłania świętego Jana Pawła II w czasie jego pontyfikatu. Sebastian wspomina również, że to właśnie Jan Paweł II przeszedł do historii jako pierwszy papież, który osobno spotykał się z młodymi, przemawiał do nich podczas każdej ze swoich pielgrzymek oraz zainicjował Światowe Dni Młodzieży. Bardzo dziękujemy, Sebastianie, za twoje pozdrowienia. Ojciec Grzegorz również dostał osobne pozdrowienia i też je przekazuje. Sebastian życzy nam błogosławionej nocy. Z pewnością taka ona będzie, natomiast my kontynuujemy jeszcze naszą debatę. Księże Rafale, jak zaangażować młodych, jak wycisnąć z nich tyle, ile się da, żeby i oni byli szczęśliwi we wspólnocie i duszpasterze byli spełnieni w tym, co robią?
Myślę, że na to pytanie ciągle szukamy odpowiedzi, niezależnie w jakich czasach żyjemy, dlatego że czasy się zmieniają. Nawet pandemia pokazała nam, że to jak musi być ciągle zadawane. W archidiecezji krakowskiej rzeczywiście młodzi dali się pociągnąć różnym inicjatywom modlitewnym w czasie pandemii, ale też brali w nich udział. Nie tylko poszli za inicjatywami kapłanów różnych duszpasterstw, które były skoordynowane w jednym duszpasterstwie młodzieży, ale też sami byli nie tylko odbiorcami, ale twórcami. I ja myślę, że to jest właśnie droga, żeby, tak jak mówił ksiądz prałat Antoni Sołtysik, ale też i jeszcze jako Karol Wojtyła, metropolita krakowski, żeby młodzież była nie tylko odbiorcą, ale podmiotem, czyli żeby sami tworzyli też ten, można powiedzieć, przekaz do innych młodych, bo jeśli młody ewangelizuje młodego, to wszystko dzieje się dobrze. I jak? Ja myślę, że rzeczywiście kapłani muszą być z jednej strony charyzmatyczni, oddani Panu Bogu i młodym, i formując młodych liderów, którzy pójdą w świat, będą mieli narzędzia do tego, żeby ewangelizować młodych. Czyli to jest po prostu takie sprzężenie zwrotne, że tam, gdzie nie dotrze kapłan, tam może dotrzeć młody człowiek do swojego środowiska, w którym żyje na co dzień. I rzeczywiście nawet jak była ankieta przed synodem dotyczącym młodych, no to wyszło to w badaniach, że młodzi potrzebują rozmodlonych, autentycznych kapłanów. Wtedy oni stają się dla nich inspiracją. I chyba to jest też taki klucz, że rozmodlony, zaangażowany, oddany duszpasterz towarzyszy młodym, którzy z kolei przyjmując tę formację od tego kapłana idą dalej w świat. I to jest zaproszenie, postawienie na świeckich w kościele. Naprawdę mamy taki czas, kiedy świeccy po prostu mają swój głos. I to jest bardzo ważne, żeby też młodzi mieli swój głos w kościele.
I o takich młodych i o takich kapłanów pamiętajmy w naszej modlitwie, a na koniec każdego czasu wzrastania w Radiu Maryja jest taki czas, w którym możemy pozdrowić tych, z którymi przyszło nam żyć, którzy są bliżsi naszemu sercu, dlatego teraz przychodzi czas na takie pozdrowienia. Jako pierwszy będzie pozdrawiał Łukasz. Kogo chciałbyś pozdrowić?
To ja bym chciał pozdrowić wszystkich KSM-owiczów z naszej archidiecezji, ale i nie tylko, szczególnie tych, którzy nas słuchają, ale dziś szczególnie chciałem pozdrowić jeszcze jedną osobę, mianowicie moją mamę, która ma dzisiaj urodziny i z pewnością nas słucha, także
wszystkiego,
mamo, wszystkiego dobrego z tej okazji i wszystkich moich przyjaciół, którzy też słuchają. Pozdrawiam serdecznie.
Z biura prezydium też płyną najlepsze życzenia dla mamy Łukasza. A Patryk, kogo chciałbyś pozdrowić?
Chciałem pozdrowić wszystkich wolontariuszy Fundacji Strefa JP2, wszystkich moich przyjaciół, którzy tam należą, tak naprawdę to cały sztab, wszyscy wolontariusze. Chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę i też wszystkich, którzy dzisiaj prowadzili tą dyskusję razem z nami.
Bardzo dziękuję. A Filipie, kogo chciałbyś pozdrowić?
Ja chciałem pozdrowić całą moją rodzinę, która słucha mnie teraz w domu. Wszystkich, z którymi mam styczność na co dzień, na parafii oraz w oazie, moich przyjaciół. A także chciałem pozdrowić wszystkich, którzy się włączyli dzisiaj w tą dyskusję.
I krótkie pozdrowienia od księdza Rafała i księdza Mariusza. Bardzo proszę.
Ja pozdrawiam księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który który jest zawsze bardzo przychylnie nastawiony do KSM-u, wszystkich tuż pasterzy, ale najbardziej pozdrawiam młodych, którzy poszukują Pana Boga i angażują się czy to w KSM, czy grupy apostolskie, oazę, jakiekolwiek inne formy duszpasterskie. Budujmy razem wspólnie Polskę Chrystusową, jak mówił ksiądz prałat Franciszek.
Dziękujemy. I ksiądz Mariusz.
Księdza Mariusza nie słyszymy.
No cóż, no to przepadły pozdrowienia. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą dyskusję. To byli niesamowici goście z KSM-u Archidiecezji Krakowskiej i przedstawiciele Krajowego Biura Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Kolejna audycja z udziałem KSM-u już 16 lipca, oczywiście na antenie Radia Maryja o tej samej porze. Ja bardzo dziękuję za te dwie niesamowite godziny ze słuchaczami, z naszymi gośćmi. Marcin Chmielnicki, dobranoc.
Dziękujemy Marcinie, pozdrawiamy serdecznie z Ulejówek i dobrej nocy, no i chyba podróży, bo wiem, że coś się zapowiada jeszcze. Jakaś aktywność. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękujemy. Księdza Andrzeja Lubowickiego pozdrawiamy, asystenta generalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce. Dziękuję za aktywność na Facebooku, za SMS-y, za telefony, za to, że byliście razem z nami. Już w następny piątek audycja Czas Wzrastania, na którą bardzo serdecznie już teraz zapraszamy.